Słuchajcie, chciałem się z Wami podzielić takim słowem, które jeszcze nie głosiłem na to, bo najczęściej gdzieś się jedzie, to najlepiej mieć jakieś takie sprawdzone, które się gdzieś już głosiło, może nie raz, nie drugi raz, bo za każdym razem się inaczej głosi, ale człowiek się wtedy pewniej porusza w tym, bo to już jest coś, co w nim przepracowało się. A to wydaje mi się trochę takie we mnie przynajmniej dosyć świeże. Ale jakoś tak chciałem zmienić temat, ale Pan mi dał przekonanie, żeby jednak mówić na ten temat, więc tak jak jesteście tutaj w takiej liczbie, to trochę tak jak na grupie domowej, tak? Bo byśmy policzyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem. No mówi się, że do 12 osób grupa domowa. Pamiętam taką ewangelizację przed wielu, wielu laty w Suwałkach. To był przekaz, to było odtwarzanie z kaset VHS przekazu takiego satelitarnego ewangelizacji, którą prowadził już nieżyjący Billy Graham, bo ten słynny ewangelista, o 13 jest, słynny ewangelista już nie żyje w tym roku, zmarł. On 99 lat przeżył. Niewiele mu tam brakowało, żeby mógł setną rocznicę obchodzić urodzin swoich. I to był przekaz w jakiejś wynajętej sali robiliśmy. I pamiętam, że zaprosiłem też taką w tym czasie zaprzyjaźnioną nauczycielkę z jakiejś szkoły. Tak szczerze mówiąc, ona już nie żyje właśnie. Ona parę lat później zmarła. Może to był ten moment, kiedy jakaś otwartość gotowa była przyjść, posłuchać. I na koniec pamiętam, że jak jej zadałem pytanie po tym przekazie, jak jej się podobało, to ona mówi, że tak, że bardzo fajnie, ale miała jedno zastrzeżenie. Takie zastrzeżenie, które my czasami mamy nawet do siebie. Wszystko fajnie, tylko dlaczego was tak mało tutaj? To znaczy ona z jednej strony była zainteresowana tym przekazem, ale z drugiej strony jako osoba z zewnątrz przyglądała się tak po sali, bo to była taka większa sala, jakaś konferencyjna, wynajęta i tak się zdziwiła, że tak mało. Nie byłem w stanie jej odpowiedzieć na tą wątpliwość, bo ją też miałem. Dlaczego więc tak mało? I my wszyscy w naszych środowiskach trochę na to utyskujemy i tak marzymy o większych zgromadzeniach, ale powiem wam, że małe zgromadzenia mają ten plus, że dają większe wyzwanie uczestnikom tych zgromadzeń, ponieważ muszą być po prostu zaangażowani. Wiecie, jaki jest komfort przebywania na nabożeństwie w dużym kościele? I błogosławieństwo, i przekleństwo. Błogosławieństwo w tym sensie, że możesz atmosferę tak jakoś wziąć do siebie, możesz taki być po wyjściu, no super było, no tak naprawdę Pan działał, ale z drugiej strony niebezpieczeństwem, czy tym w cudzysłowie przekleństwem jest to, że możesz się schować też. To znaczy możesz zrzucić z siebie jakąś odpowiedzialność na rzecz tego, że no po prostu się dzieje, płyniemy, bo tych galerników jest więcej przy wiosłach, prawda? Lepiej się płynie, ja nie muszę tak mocno wiosłować, bo inni tam gdzieś z boku wkładają swój wysiłek. I powiem tak, że wszystkim jest komfortowo. To nawet nie chodzi o tych, którzy pełnią jakąś służbę, bo no, zwyczajnie się podzielimy, prawda? Tak? Ktoś za to odpowiada, ktoś za tamto. Ja u siebie też w zborze staram się, na przykład plusem jest tych moich wyjazdów to, że to uwolniło nowy potencjał w zborze do tego, że jak mnie nie ma, no to inni się angażują. Inni to, ponieważ im też za ciężko na kogoś przerzucają, każdy to może ty, no ja nie, no ale kto jak nie ty? No dobra, to ja. No i tak się okazuje, że jest większe zaangażowanie. A zaangażowanie, czy niesienie odpowiedzialności, brzemienia, wierzę, że od Boga, ono jest jedyną drogą do tego, żeby osiągnąć dojrzałość, której Bóg chciałby widzieć w naszym życiu. Jak sobie przypominam początki społeczności w Suwałkach, kiedy ja się tam sprowadziłem jakby tak za pracą, bo po szkole skończyłem taką strażacką szkołę mundurową, więc zaproponowano mi pracę w mieście wojewódzkim, sam pochodzę z Giżycka, I trafiłem do tego, do tych Suwałk jako do miasta wojewódzkiego, załatwiono mi tam mieszkanie i pamiętam taką kawalerkę miałem, gdzie przez długie lata ja tam sam mieszkałem, gdzieś dojeżdżałem, bo nie mieliśmy jeszcze zboru, w zasadzie nawet placówki w tym czasie jeszcze nie było, do zboru w Gołdapi dojeżdżałem. Później była placówka tego zboru, a później mieliśmy zbór, ale te początki po moim nawróceniu wyglądały tak, że no po prostu w pewnym sensie nawet sam byłem, powiem tak. Sam dla siebie, no nie, bo w tej kawalerce mieszkając. I to był taki czas, jak teraz wstecz wspominam, takiego no bliższej relacji z Bogiem. Ktoś powie, wiesz, no teraz jest fajnie, bo tutaj możesz być w zborze, możemy się nawzajem budować i okej, to wszystko jest prawda, ale jest coś szczególnego, kiedy ten początek się rozpoczyna w twoim życiu, ale taki początek, w którym ty jesteś jakby zdany tylko na Boga. Tak za bardzo na ludzi nie możesz. Oczywiście to jest ważne, żeby mieć relacje z innymi, żeby gdzieś trwać w jakiejś społeczności, ale jeżeli jesteś sam, to niesiesz większe brzemię. Pytanie, czy to brzemię włożył na ciebie Pan? I o tym chciałem dzisiaj mówić, o takiej samotności, którą Bóg wkłada na nas w jednym celu, aby w taki ciekawy sposób nas błogosławić, ale nigdy Bożym zamiarem nie było to, żeby kogokolwiek błogosławić dla samego błogosławieństwa, bo Boże błogosławieństwo jest czymś takim, co powinno przepływać. To znaczy zawsze błogosławieństwo dla ciebie powinno prowadzić ostatecznie, nawet jeżeli na początku odbierasz jako błogosławieństwo, ale w którymś momencie powinieneś zrozumieć, że Bogu chodzi o to, żeby od ciebie później przepłynęło to dalej, to błogosławieństwo. Bo najczęściej myślimy o tym, że ja potrzebuję Bożego błogosławieństwa dla siebie. Ale jeżeli naprawdę doświadczysz Bożego błogosławieństwa dla siebie, to nieuchronną rzeczą jest to, że tym docelowym Bożym zamysłem będzie to, żeby Bóg przez ciebie mógł błogosławić kogoś innego. O Abrahamie jest w liście do Hebrajczyków powiedziane, że że Bóg z jednego człowieka i to nieomal obumarłego zrodził potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Znacie historię Abrahama i myślimy sobie po ludzku, jak ludzie myślimy o Bożym działaniu, to ja bym też inaczej działał niż Bóg działa. Ale Bóg jest Bogiem i On działa oczywiście suwerennie, natomiast w jakiś taki charakterystyczny sposób. On zawsze zaczyna z czegoś małego. I nie dość, że z jednego człowieka wywiódł tak duży naród, to jeszcze jest wyraźnie to widoczne, tu jest zapisane w liście do Hebrajczyków, nieomal obumarłego. Czyli człowieka, który stał nad grobem i za chwilę w zasadzie powinien się żegnać ze swoim życiem, zarówno on, jak i jego żona, ale otrzymał obietnicę, że będzie miał potomka, że ten potomek będzie z niego. I wiecie, no jeżeli byłby w sile wieku, to ta obietnica nie byłaby jakimś problemem do spełnienia. Ale jak otrzymał ją pod koniec swojego życia, to było wyzwanie, żeby w to wierzyć. I Bóg tak zamierzył, że z tego jednego człowieka wyprowadzi tak wielki naród. Przez niego też będzie błogosławił inne narody. To kolejna rzecz taka, jak patrzymy na Boże Słowo, to widzimy, że ono wskazuje na Mesjasza, ale w różny sposób. Historia narodu wybranego, najmniejszego z narodów, tak jak go tam się określa, tak? Bóg mówi wyraźnie, że nie wybrał ich dlatego, że byli jakimś szczególnym, wielkim narodem. Przecież były potężne imperia w czasach starożytnych. Bóg mógłby sobie po prostu jakieś babilońskie wziąć i przez niego oddziaływać. No, inny sposób się oddziaływuje przez duży naród niż przez jakiś mały. Ale jak widzimy to, co się działo z narodem wybranym, to oczywiście oni jako naród wybrany mieli być błogosławieni, byli przez Boga błogosławieni, ale tym docelowym zamysłem Bożym było to, żeby przez nich później błogosławić inne narody. I I te błogosławieństwo do innych narodów, które też do nas dotarło, też w taki dziwny sposób to się zadziało, że to nie było komfortowe dla narodu wybranego. Ja wiem, że jeżeli z Żydami się dzisiaj rozmawia o ich, oczywiście oni w Chrystusa nie wierzą, większość nie wierzy, jako Mesjasza, Pana Jezusa, ale jeżeli się oni wypowiadają, wiem, że były ambasador Izraela w Polsce, Szewach Weiss, kiedyś tak jakoś się o tym wyraził, że to ich wybraństwo, które zresztą jest solą wokół dla wielu, bo co to znaczy, ktoś jest lepszy, wybrany przez Boga, tak? Ale oni mówią, że oni woleliby nie być wybranym narodem, bo jeżeli wybranie wiąże się z tym, co oni przeszli, to oni by nie chcieli być wybrani. To czasami jest tak w naszym życiu, bo pomyślcie o sobie. Jeżeli macie świadomość tego, że Bóg was wybrał, tak? Jeżeli jesteście wybrani przez Boga, to pełnia błogosławieństwa do mojego życia, komfort jakieś takie, prosperity, tak? W pełnym zakresie do mojego życia. A tu bardzo często powtarza się ten schemat, który w Biblii widzimy, zarówno w stosunku do narodu wybranego, który swoją historią również przepowiadał nadejście Mesjasza, ale w szczególny sposób widzimy to wyraźnie już w życiu Mesjasza, w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym, żebyśmy kilka fragmentów wyświetlili z Bożego Słowa. No właśnie, Ewangelia Jana w swoim prologu mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł do swojej własności. Ale co jest charakterystycznego? No jak przychodzisz do swojej własności, to chciałbyś być częścią tej wspólnoty, chciałbyś otrzymać akceptację od tych, którzy do ciebie należą. A jest wyraźnie powiedziane, że przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. I w swoim nauczaniu wielokrotnie nawiązywał do tego, czego uczniowie na początku nie mogli zrozumieć, że jego przeznaczeniem jest coś innego. Właśnie te myślenie ludzkie w tym, co uczniowie sobie wyobrażali, było zupełnie inne niż Boży zamysł. Ich myślenie po ludzku było takie, Mesjasz jest, to Panie spraw, żebyśmy w Twoim królestwie zasiadali po prawicy i po lewicy. Tam matka synów Zebedeuszowych przyszła i też próbowała ugrać coś dla swoich synów. I każdy myślał w takich kategoriach, to jest ten moment, kiedy skoro coś od Boga przyszło do naszego życia, to będzie dla nas komfortowe, tak można powiedzieć. Odzyskamy swoją suwerenność. Kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, to już jest ten szczyt Jego posługi, tłumy wiwatują. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna, Król Izraela. Przywódcy religijni się na to oburzają, że zobacz, co oni tutaj mówią. Ale kiedy Jezus, zanim to się stało, to uprzedzał te fakty, bo w Ewangelii według Marka w 8 rozdziale jest taki fragment. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony. Ja tutaj wyróżniłem te fragmenty, które dotyczą czegoś, czego nikt z nas w swoim życiu nie chce doświadczać, a co jest jakimś obrazem tego, w jaki sposób Bóg zbawia ten świat, bo jak wiecie, od upadku w grzech jesteśmy jako świat, jako ludzie, taki w naturalny sposób w oddaleniu od Boga. I Jego zbawienie przychodzi do naszego życia w taki trochę, bym powiedział, taki niekomfortowy dla nas sposób. Taką drogą, nie do końca, którą akceptujemy, ale ona jest jedyną drogą, która tak przynosi rzeczywiste błogosławieństwo do nas, a za naszym pośrednictwem do życia innych ludzi. Tak wam to tłumaczę, bo tak patrzę na swoją małżonkę. Ona tak, tak na mnie patrzy takim uważnym wzrokiem, więc już widzę, że to w jej oczach brzmi mniej więcej tak, o co chodzi. Czuję się taka zaniepokojona, bo ja czasami zanim rozwinę jakiś temat, to robię jakiś taki długi wstęp.
Dobrze jest żona.
No. To mnie dyscyplinuje do tego, żebym przeszedł do konkretów, tak? Żebym tak nie rozwlekał. Musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity. A po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr, reakcja ludzka, tak? Piotr bierze go na stronę i zaczyna go upominać. Lecz on wrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Może się dziwimy tutaj postawie Piotra, ale przyznajcie, że to jest bliskie nam. Ten sposób myślenia o tym, co się dzieje w życiu. Chcemy po prostu, ktoś choruje, modlimy się o niego, ktoś ma problemy, chcemy go ratować. Wiadomo, myślimy tak jak ludzie, z empatią, współczuciem, z troską o innych i nic innego tutaj Piotr nie zaprezentował, jak tego rodzaju postawę ludzką. A jak odgadnąć, jaki jest Boży zamysł? No po prostu trochę czasu, trochę pokory, trochę takiego jakby zaufania. Kiedy się rodzi zaufanie, takie realne zaufanie do Boga? Kiedy nie masz żadnego punktu oparcia gdzieś indziej. W pewien sposób właśnie w takim wyodrębnieniu, wydzieleniu z relacji międzyludzkich. Dlatego wracam do tej swoich początków w tych Suwałkach, że uważam, że to był taki okres, kiedy no działo się coś szczególnego, co powiem tak, ja dzisiaj też no cieszę się Bożym błogosławieństwem, ale nie mam już tego, co miałem wcześniej, dlatego że mam dzisiaj większe wsparcie. Nawet jak tutaj jesteśmy z wami, to no po prostu jesteśmy na nabożeństwie. Zdajecie sobie sprawę, że nabożeństwo inaczej wygląda niż twoja osobista relacja z Bogiem w komorze, tak? Komorze, no to... Ale tu są ludzie... Tu ktoś zagra, tu ktoś coś powie. Mobilizujemy się, dajemy coś, ale i coś bierzemy. Ale jakże inaczej wygląda nasza relacja osobista z Bogiem, kiedy my tego wszystkiego nie mamy. I albo ludzie sobie dają święty spokój, albo gdzieś idą głębiej w zaufanie do Boga. Swoje osobiste zaufanie do Boga. Piotr mówi, znaczy Jezus mu odpowiada, że to jest myślenie ludzkie, nie na sposób Boży. I przywołał lud wraz z uczniami swoimi i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, no i to jest jakby do wszystkich, tak? To już nie mówi konkretnie do Piotra, nawet nie do swoich uczniów, tylko w ogóle do ludzi. To jest fraza, którą Jezus parokrotnie jakby wymienił jako poselstwo do każdego człowieka. Jeśli kto... To? No jeśli kto? Jeśli ktoś, tak? Czy są chętni? No ja tłumów nie widzę. Ale Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się po pierwsze zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I ja wiem, że w tradycyjnym rozumieniu krzyż takim religijnym dla ludzi jest to takie problemy życiowe. Ale myślę, że nie o to tutaj chodziło. Krzyż w rozumieniu tego, że no po prostu... To była wola Ojca dla swojego Syna, ale tą wolę ma dla każdego z nas. Bóg ma dla każdego z nas. Ona najczęściej wiąże się z tym, że ty będziesz na początku w czymś stratny, tak? To znaczy ty, no akurat tutaj umrzesz, musisz być ukrzyżowany. Ona się wiąże, krzyż wiązał się w tym czasie zwyczajnie z pohańbieniem. To jest takie doznanie bardzo niekomfortowe dla każdego człowieka. Wszelki rodzaj wstydu, wszelki rodzaj odrzucenia, pohańbienia jest niekomfortowy. Ludzie od tego stronią. Ludzie na wszelkie sposoby próbują siebie chronić przed tym, żeby tego nie doświadczyć. Ale Pan Jezus mówi, że jeżeli chcesz za Nim pójść, to musisz zobaczyć. Po pierwsze, bo my patrzymy na to, co się stało z Mesjaszem. On tego dokonał i dziękujemy Ci za to. a jaka jest nauka dla ciebie? On ci wskazał też drogę dla ciebie. To znaczy my w swoim życiu, każdy indywidualnie, jest w pewien sposób powołany do tego, żeby podobną drogę przejść. Mówiłem o tym, że całe Pismo wskazuje na Mesjasza, bo historia narodu wybranego to w pewnym sensie obraz też Mesjasza. Oni podobną drogę przechodzą. Oni z tego małego, pojedynczego narodu, który jako naród wybrany cały czas mają pod górkę, ale nie dlatego, że są tacy czy inni, bo ktoś powie, że Żydzi są wredni. Oni są nie mniej wredni niż Polacy. Oni oczywiście są szczególni, ale ich problem polega na tym, że ich Bóg wybrał. Problem człowieka wierzącego w tym świecie wynika z tego, że Bóg go wybiera, że Bóg ciebie powołuje. Stąd bierze się twoja odmienność i w tym świecie, póki tu jesteś, masz pewne przeciwności, przynajmniej na jakimś etapie swojego życia, które będą obrazem tego, co się stało między innymi z Mesjaszem. Jezus mówi, jeżeli ktoś za mną chce pójść, bo jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie, dla Ewangelii, zachowa ją. Ale bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym, grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. To jest jakaś prawda dotycząca życia każdego ucznia Jezusa Chrystusa. My chcemy zachować, my chcemy mieć komfort, dlatego w kościołach dążymy do tego, żeby stworzyć pewną atmosferę. My mówimy atmosfera chwały Bożej, atmosfera komfortowa, atmosfera okej. Ale początkiem jest to, co tutaj się dzieje. Jezus jest niezrozumiany. Jezus w pewnym sensie żyje jakby w oddzieleniu od... No, tu musi być. Pawle, weź pilota. A, może to było włączone? Nie włączone.
Ale?
Tu
skończę. A to nam przechodzi, nie?
Technika. Trochę na zewnątrz. No dobrze, to przerzuć. Bo w razie czego ja mam też drugiego pilota. O, teraz tak? Teraz ja przerzuciłem?
Tak.
O, dobrze, on się musiał tam połączyć. Jezus mówi do swoich uczniów coś takiego. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, to nie chodzi o to, że my będziemy robić wszystko, żeby nas świat nienawidził. Tylko my będziemy robić wszystko, żeby nas świat przyjął, ale musimy sobie uzmysłowić, że jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidzi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego. O czym Pan Jezus mówi? O tym, że jeżeli chcesz go naśladować, dlaczego chcesz być lepszy od swojego Pana? Jeżeli siebie nazywasz sługą, no to przyjrzyj się, co spotkało twojego Pana i powiedz, no tak, nic innego nie spotyka niż to, co spotkało mojego Pana. Trudno, żebym ja był większy nad swojego Pana. Jeśli mnie prześladowali, was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdyby mnie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi, gdybym pośród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Z jakiego powodu to się wszystko dzieje? Po ludzku, bez przyczyny. To znaczy, my próbujemy odgadnąć, jaka jest przyczyna, ale w zakonie było to przepowiedziane. Bez przyczyny znienawidzili mnie. Bo jak zastanawiamy się, dlaczego była taka reakcja na Jezusa, możemy różne tłumaczenia znaleźć, ale po co sobie wymyślać? Boże Słowo mówi wyraźnie, bez przyczyny. I to jest nawiązanie, bo macie referencje biblijne w Biblii Warszawskiej, akurat dwa psalmy są przytoczone, gdzie ponieważ jakby całe Pismo przepowiada i w różnych miejscach prorokuje o Mesjaszu, to są czasami zupełnie oderwane fragmenty, ale my dzisiaj potrafimy odczytywać Stare Przymierze. Nie chodzi o to, że my szukamy jakichś sposobów postępowania, wyciągając z Starego Przymierza coś, co powinniśmy dzisiaj przestrzegać. My przede wszystkim powinniśmy w Biblii szukać cały czas Mesjasza. I ono całe wskazuje na Niego. Jezus wyraźnie swoim współczesnym powiedział, że wy badacie Pisma, bo szukacie w nich życia, a one wskazują na mnie. Więc one, to co nas przede wszystkim powinno interesować, to ta historia zbawienia, to jak Bóg to zaplanował, jak przepowiadał, co spotka Jego Mesjasza. I bez przyczyny, Psalm 35, 19 werset. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu. Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? To są dwa wersety z dwóch różnych psalmów, ale one właśnie przypowiadają to, że już w ich zakonie jest zapisane, że znienawidzą mnie bez przyczyny. Ale czy tak do końca bez przyczyny? Bo powiedzieliśmy, że naród wybrany miał problemy z jednego powodu, że był narodem wybranym. Mesjasz miał ten problem, że był po prostu Mesjaszem Pańskim. Był posłany przez Boga i do wrogiego, można powiedzieć, środowiska, tak? Bo nie dziwcie się, że was świat nienawidzi, bo to jest to naturalne środowisko, w którym my się rodzimy, ale kiedy się rodzimy do relacji z Bogiem, to automatycznie stajemy się nieprzyjaciółmi właśnie dlatego, że nie jesteśmy już ze świata. I to nie chodzi o to, czy ludzie, którzy ci sprawiają przykrość, czy problemy, które masz, są uświadomione, czy to jest celowe działanie. Najczęściej my nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, ale ten konflikt bardziej odczuwamy, niż potrafimy go opisać. Dlatego normalną rzeczą jest, że my trochę tak próbujemy się wtopić. Tak? My próbujemy się gdzieś wtopić, a i tak nas zawsze wyłowią. Tak? To znaczy w jakichś okolicznościach okazuje się, że no coś jest nie tak. Gdzieś ktoś w jakiś niezrozumiany sposób da nam odczuć, że jednak jesteśmy inni. Zobaczcie, Jezus mówi w ten sposób. To jest ta sytuacja, kiedy On uzdrowił tego człowieka przy sadzawce Betesda, tak? Który tam od tylu lat leżał i ta woda się poruszała, ale on nigdy nie zdążył tam do tej wody wejść. Kiedy później ten człowiek powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił, Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Oto jest właśnie ten problem, że jeżeli ty nabierzesz prawdziwej tożsamości w swoim Bogu, jeżeli ty sobie uświadomisz swoją relację do Boga, to automatycznie skutkiem tego będzie to, że świat ci powie, świat cię jakby odrzuci, dlatego nie, że coś złego zrobiłeś, tylko z powodu twojej tożsamości. Tożsamość jest bardzo ważną rzeczą dla dziecka Bożego. Zobaczcie, że kiedy Jezus umarł, powieszono nad nim napis z podaniem jego winy. Co tam było napisane? To co to za wina? Nie skazano go za to, co zrobił, bo mówi, za który z dobrych uczynków mnie krzyżujecie? Nie krzyżujemy cię. nie prześladujemy Cię za dobre uczynki, tylko że Ty czynisz siebie. Ale czy On czynił siebie? On był. On miał taką tożsamość, On miał taką naturę. Ktoś powie, wiecie, jak my często jako ludzie wierzący myślimy o sobie, a ja nędzny robak, tam, nic nieznaczący. My, działając w duchu takiej, w cudzysłowie, pokory, my byśmy tej tożsamości się wyzbyli. Ale Boże Słowo mówi, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i co? I rzeczywiście nimi jesteśmy. My powinniśmy się w tej tożsamości ugruntowywać. Oczywiście zaraz pojawia się znak zapytania, zaraz przeciwnik przychodzi, halo, halo, czy tak dziecko Boże postępuje? To co ty, a za kogo ty się uważasz? No patrz, jaki święty, no. A ile to razy, jak wiesz, jak chcesz konfrontować środowisko wokół ciebie, chcesz po prostu przekazać Ewangelię, ludzie odczuwają, mało tego, to jak chcesz mówić, to jeszcze tam, to może nie jest problem. Gorzej, jeżeli ty nie mówisz, ale nie robisz też tego, co środowisko wokół ciebie robi. No weź, no co ty taki? O, patrzcie, jaki się święty znalazł. Tyle świętszy od papieża chcesz być, tak? Jakieś takie instynktowne odczucie, że ten gość, on jest inny od nas i próba jakby go połączenia na nowo z nami, tak? Podejmowane są te próby, ale jak ludzie robią, my sami w sobie mamy taką tendencję do tego, żeby się no tak nie wyróżniać. A to nie chodzi o to, że ty z siebie chcesz być lepszy od kogoś. Tu chodzi o to, że ty, naśladując swojego Pana, zderzysz się i będziesz uciekał od tego, a i tak natrafisz na ten problem, że ci powiedzą, no wiesz co? Ty Boga nazywasz swoim ojcem. Bo dzisiaj w naszej kulturze religijnej, w kraju chrześcijańskim nazywać Boga ojcem to nic szczególnego, tym bardziej, że większość ludzi się modli Ojcze Nasz, tak? Także wiedzą, że Bóg jest ojcem. Ale kwestia wiedzieć tam, czy formalnie traktować, że Bóg jest ojcem, tym bardziej, że tych ojców nie brakuje, bo duchowni katolicy też są ojcami, no nie, znaczy są w nazwie ojcami. Czasami bywają rzeczywiście ojcami, ale ojcze to, ojcze taki, takie nazewnictwo pojawia się, więc nazywać Boga ojcem to nie jest dzisiaj jakiś problem, ale oni wyczuli, że on go w inny sposób traktuje jako ojca, bo oni też uważali siebie, że mają Boga za ojca, ale oni mieli mu za to, że tak, złamał sabat, czyli naruszył jakąś religijną regułę, to jeszcze tego w ten sposób nazywał Boga swoim ojcem, że no wiecie, jak jesteś dzieckiem kogoś, no to jesteś w tak bliskiej relacji, że no, równości. Ostatecznie, jeżeli jesteś dzieckiem swojego ojca, to będziesz też jego dziedzicem w przyszłości, tak? To jest tak jakby jedno i to samo i tak jakbyś się zrównywał z Bogiem. To nie chodzi o to, że czynisz siebie Bogiem. Tylko, że wchodzisz w taką relację i zależność od Boga, w taką, takiej tożsamości nabierasz, której świat nie może zaakceptować. Ale dwie sytuacje są takie w Ewangeliach opisane, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę i przyjmuje chrzest, tak? Pamiętacie to? Był kuszony przez diabła. Znaczy przed kuszeniem przez diabła, przed rozpoczęciem swojej służby przychodzi nad Jordan do swojego kuzyna, do Jana Chrzciciela i daje się ochrzcić. I kiedy został ochrzczony, wyszedł z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ja myślę sobie, że to takie dwa kluczowe momenty, w których być może, że Jezus potrzebował w szczególny sposób utwierdzić się w swojej tożsamości. Że jest, po pierwsze, synem swojego ojca, po drugim umiłowanym synem ojca. Ten głos się rozległ i wyraźnie było go słychać. Natomiast później sytuacja na górze przemienienia. To jest niedługo przed męką Pana Jezusa. Kiedy On bierze ze sobą trzech uczniów i tam dostępuje tego przemienienia jakby w ich obecności, jego oblicze zajaśniało. Wtedy Piotr tak reaguje, Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Dlaczego? Tak myślę. Dlatego, że po prostu Jezus też tego potrzebował. Ktoś powie, wiesz, no Jezus był szczególny, ale pomyślcie, że był, wyzbył się chwały, którą miał, przyjął postać naszą i był tutaj na ziemi, zmagał się z różnymi też cierpiał z powodu oddzielenia. I doświadczał samotności. On był w tłumie, pośród ludzi. Zobaczcie, że szczególnym sposobem zachowania relacji pomiędzy ludźmi jest to, że możesz liczyć na zrozumienie innych ludzi. Tak? Jesteśmy tutaj tak, jak jesteśmy i łączy nas to, że tu w imieniu Pana zebraliśmy się. Ale mamy jakieś swoje osobiste problemy. Jeżeli nie możemy uzewnętrznić tych problemów i otrzymać tej informacji zwrotnej, że ktoś nas w tym rozumie, to jest szczególny rodzaj samotności. Jesteśmy w tłumie, a czujemy się samotni. Jezus tego doświadczał, bo był pośród najbliższych nawet współpracowników, miał tych 12 uczniów, ale oni nie rozumieli tego, co się dzieje, dokąd on zmierza. No ta reakcja Piotra, Panie, no to miej litość nad sobą, tak? I w pewnym momencie, to już jest pod koniec posługi Pana Jezusa, 16 rozdział Ewangelii według Jana. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał, dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Bo to jest taki proces, że oni zaczynają wierzyć w Niego, w Niego jako w Jego tożsamość, tak? To znaczy, On miał tożsamość Syna Bożego, bo Piotr mówi, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mu mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Bo to nie jest coś, co możesz przyswoić poprzez przeczytanie czegoś i jakieś no, wytłumaczenie komuś. To musiało przyjść jako objawienie, więc On prowadzi ich wszystkich do takiego miejsca, w które oni powoli nabierają, znaczy wchodzą w taką relację z Nim, gdzie zaczynają rozumieć Jego tożsamość. Rozumiejąc Jego tożsamość, wiedzą, dokąd On zmierza, bo On im zaczyna tłumaczyć jawnie. Oni mówią, no teraz już widzimy, że tak jest, ale Jezus mówi, teraz wierzycie. Tak? Teraz wierzycie. Ale oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie co? Samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Teraz nadchodzi taka godzina, w której mi wierzycie, ale za chwilę was nie będzie. Jak to jest, gdzie widzisz, jesteś w tłumie, ludzie cię popierają, ale wiesz, że za chwilę wszyscy się odwrócą od ciebie. Co ci pozostaje? Twoja tożsamość. Ale wiesz, że dalej jest Ojciec z tobą. Dlaczego podkreślam ten element samotności? Bo element samotności u człowieka skłania w szczególny sposób nas do umacniania się w relacji do Boga. Nie chodzi mi o taką skłonność naszą, którą każdy ma do takiego trochę życia na odludziu. To znaczy, jak strzelimy focha, tak, to nie to nie łachy bez. Nie potrzebuję was, nie potrzebuję nikogo, ja mam relację z Bogiem. Jakby taka postawa, że my mamy taki separatyzm wbudowany w sobie, jakąś kłótliwość w sercach, jak napisał apostoł Paweł. I my doprowadziliśmy do sytuacji, w której my niczego nie potrzebujemy, bo ja i tak sobie z Bogiem relację mam. Większość ludzi tak funkcjonuje, że oni nie potrzebują innych ludzi, bo oni sobie wierzą w Boga. Tylko, że Bóg mówi, halo, halo. Ale ja Ciebie, wiesz, kieruję do ludzi. Ja Ciebie posyłam do tych ludzi. Ty możesz się tam czuć samotnie, ale Twoja relacja do mnie, Twój stosunek do mnie musi się realizować poprzez relacje z innymi ludźmi. Jan to fajnie nazwał, że jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata, którego nie widzi, tak? A nienawidzi brata, którego widzi, no to zwodzi się, to nie jest prawdziwe. Więc jeżeli chcemy to, to jest tak, chcemy uciec od tego. Ja nie mówię o tej sytuacji, kiedy ty się sam odłączasz, ja mówię o sytuacji, w której ty chciałeś być, a jesteś odrzucony. Jesteś niezrozumiany, jesteś opuszczony. Jezus przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Jeszcze jeden fragment. Jezus mówi w ten sposób: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który słyszał, stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając, rzekł, niech woli nie odezwał się ten głos, ale woli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Tutaj Jezus jeszcze raz podkreśla tą swoją, on ma świadomość tego, swojej misji. To znaczy, przychodzi, będzie odrzucony, będzie w samotności, ale pozostanie w szczególnej relacji z Ojcem i musi przejść po to w jednym celu, aby w przyszłości wydać obfity plon. Mało tego, jak będzie wywyższony, pociągnie wszystkich ponad ziemię. On będzie ratunkiem, on będzie tym zbawicielem dla nas. I chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli historię, ja tam ten plik nazywałem Józef, bo mówię cały czas o tym, że Stare Przymierze wskazuje na Mesjasza. Znacie postać jednego z synów Jakuba, Józefa. Ja nie będę tego wszystkiego czytał, ale ostatnio, nawet dzisiaj jechaliśmy, to jeszcze poprosiłem żonę, weź choć poczytamy ten fragment, bo on jest taki szczególny, a ja no, chciałem do niego się odwołać. Jak wiecie, Józef to jest jeden z patriarchów, tak? Jeden z synów Jakuba. Tylko przypomnę, Jakub miał 12 synów. Ten oszust, który wykradł pierworództwo swojemu bratu, musiał się później ratować ucieczką u swojego wuja Labana. Wpadła mu w oko jego córka, Rachela, za którą zgodził się 7 lat pracować, ale w efekcie 14 lat za nią pracował, tak? Bo 7 lat, po 7 latach Laban go oszukał i dał mu starszą Leę. No ale mówi, wiesz, jak kolejne 7, no to i młodszą dostaniesz. No to on kolejne 7, czyli tak naprawdę 14 lat. I tak się złożyło, że Lea mu urodziła w sumie, policzyłem, 6 synów, czyli połowa z tej grupy patriarchów, to są synowie Lei. Tam jeszcze córkę mu rodziła, Dinę. Ale jak pamiętacie, Rachela, którą Jakub tak szczególnie kochał, no nie mogła mieć dzieci. A widząc, że jej siostra no, rodzi dzieci Jakubowi, zaproponowała takie rozwiązanie, że da swoją niewolnicę, tak? Żeby służącą swoją, żeby z niej miały dzieci, więc ona mu urodziła 2 synów. Już nie pamiętam, chyba Bilha była takiej jej służącą, bo Zylpa była chyba Lei. A jak zobaczyła to z kolei Lea, że z służącej, to ona swoją służącą dała, więc w sumie były 4 kobiety, z których Jakub miał no, 6 połowę z Lei, po 2 miało z tych służących i tak się złożyło, że pod koniec życia, czyli w pewnym już takim wieku, może przekwitania, tak, ta Rachela poczęła pierwszego syna, którego miała z Jakubem nazwała Józef, A przy drugim, przy Beniaminie, tym najmłodszym, czyli tych dwóch najmłodszych ostatnich synów, to jest Józef i Beniamin. Beniaminek tak się mówi, tak często, czyli ktoś najmłodszy, Benio. Rodząc go, po prostu zmarła. Być może, że to już było dla niej zbyt trudne. W jakichś okolicznościach, w każdym razie, zmarł. Ten Benio to był zupełnie taki malutki, ale ten Józef to już był taki młodzieniec. To się rozpoczyna gdzieś tam w 37. Józef i jego bracia. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec był, jego był gościem w ziemi kananejskiej. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa. Czyli była jakaś szczególna taka relacja między ojcem, między Jakubem. Tutaj już on się Izrael nazywa. A Józefem, dlatego, że to był ten pierwszy syn z tej jego ukochanej żony, z tej Racheli, za którą 14 lat gdzieś tam musiał pracować. Kochał go ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. To też taki sentyment może mężczyzny, który przeżył swojej, no i na starość miał taką pociechę też tego syna, jakoś tak go umiłował w szczególny sposób. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Wiecie, jak to jest w rodzinie, jeżeli jakieś dziecko jest faworyzowane? No to zawsze budzi niezadowolenie pozostałych dzieci. Więc czy on tutaj mądrze robił to, że kogoś bardziej, no wiadomo, że zawsze rodzice może niejednakowo sposób obdarzają miłością swoje dzieci, ale chodzi o to, żeby jakoś tak widocznie nie faworyzować, bo to od razu tak jakby kogoś, komuś ująć, tak? Temu dodać, no ale tamtym od razu jest gorzej jakoś. Więc kochał go więcej, nienawidzili go więc, no właśnie, to doprowadziło do nienawiści względem Józefa i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. I chciałbym tutaj odnieść się do tych analogii, no bo Józef jest jednym z typów też Mesjasza. Z jakiego powodu go znienawidzili? Z powodu jego tożsamości. Znaczy on sam nie był tutaj winny. Tutaj w pewien sposób można powiedzieć, że Izrael był winny, czy Jakub, tak? No bo obdarzył go szczególną miłością. Ponieważ go obdarzył tą miłością, to spowodowało niechęć jego współbraci. I pewnego razu miał Józef sen. Opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę, tego snu, który mi się śnił. No i znowu sytuacja. Ja pomijam to, czy Józef był taki, wiecie, taki rozsądny, no trochę był nierozsądny. On przecież widział, że jest jakieś napięcie, to mało tego jeszcze dolał oliwy do ognia. Coś mu się przyśniło i zamiast zachować dla siebie ten sen, on woła swoich braci i opowiada ten sen. No z tego snu my znamy wykład tego snu, ale gdybyś nie znał tego wykładu snu, to myślę, że spokojnie byś wyczaił, że tu znowu jest jakiś policzek w naszą stronę. Bo on mówi, że wiecie, oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Ma drugi sen, znaczy tak powiem, to nie jest tak, że on zamierzył śnić te sny. On miał od Boga te sny. To przyszło, ja powiem, jak to działa, jak człowiek ma jakieś świadectwo w swoim życiu Bożego działania i chce się podzielić tym. Tak mi się zawsze przypomina nasze przyjęcie weselne. Moja rodzina i rodzina mojej żony. Ze strony rodziny mojej żony tam było parę osób nawróconych, starszych osób, ciocie. Moja, no tradycyjnie w katolickim kościele, tak. I był taki moment, bo wiadomo, wesele było bezalkoholowe, bez tańców, takie no, nawróciliśmy się, to tak zrobiliśmy, jak myśmy uważali, więc trzeba jakoś ten czas spędzać. No to oprócz jakichś gier i zabaw takich kulturalnych, no to jeszcze jakieś opowieści i świadectwa. No i te świadectwa nawrócenia poszły. I pamiętam, jak tam któraś z cioć opowiadała o tym Bożym działaniu w swoim życiu, to moja mama nie mogła usiedzieć z nami. A co? A tu u nas nie ma tego? A tu nie działa u nas? Jak chcesz komuś coś powiedzieć, tak po prostu zaświadczyć o Bożym działaniu w swoim życiu, to liczysz na to, że to wywoła jakieś zainteresowanie Bogiem, ale czasami skutek jest odwrotny, bo ludzie się czują urażeni tym, to co u ciebie działa, u mnie nie działa. I ta sytuacja z tymi snami to jest ewidentnie, to już było uprzedzenie względem Józefa, ale nie z powodu tego, co zrobił, tylko z powodu tego, kim był, a szczególnie relacji do ojca. Bo był umiłowanym synem swojego ojca. Oni byli też synami, no ale co, nieumiłowanymi, nie tak umiłowanymi. No był wybrany jakiś w szczególny sposób. Opowiada drugi sen, w którym śnią mu się tam ten słońce, księżyc i te gwiazdy, one też się kłaniają, no to nawet ojciec wyczaił, że coś tu nie tak, to co my z matką tobie się pokłonimy? Ale jest wyraźnie powiedziane, że on zachowywał to w swoim sercu. No ale wiecie, już został tak głęboko wykopany rów nieprzyjaźni, że on chociaż był pośród swoich, bo ojciec go posłał do miejsca, gdzie jego bracia pasali trzody. I poszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Mało tego. Oni wpadli na pomysł, żeby go zabić. I znacie tą historię, że tam Ruben najstarszy mówi, no słuchajcie, nie róbmy tego, no bo będą problemy. Ostatecznie Juda też się tam za nim ujął. Pierw go do studni wrzucili, ale później wpadli na pomysł, że go sprzedadzą, a szatę, też taka, bo miał szatę od ojca, jak pamiętacie, o szatę Pana Jezusa nie rozdzierano jej, tylko rzucono losy. Tu jest mnóstwo takich obrazów proroczych dotyczących Mesjasza, ale sprzedano go tam akurat za 20 srebrników, Pana Jezusa za 30 srebrników, ale jakimś kupcom, którzy go z kolei oddali, sprzedali go w Egipcie do tego Potifara, tam stał się zarządcą jego. Ale cały czas w tej historii powtarza się to, co Jezus powiedział, że opuścicie mnie, rozproszycie się, ale nie jestem sam. Ojciec mój jest ze mną. I cały czas powtarza się taka fraza, że Józef w tych miejscach, w których był, Bóg był z nim. Bo pamiętacie, że drogę, którą przeszedł, ona nie była do pozazdroszczenia. Po pierwsze, że jego bracia tak go potraktowali. Po drugie, chciał być w porządku, bo on nie przekroczył żadnego prawa, jakiego w tym czasie obowiązywało, ale żona tego Potifara uknęła taki spis, po prostu miała ochotę na młodego chłopaka. Tak? On miał 17 lat, tam czytamy, to może w tym Egipcie koło 20. No. Słyszy się o różnych takich historiach, jak to. Ja nie wiem, jakim ona wieku była, bo może ona też była młoda jako żona tego jakiegoś tam urzędnika, a może była starszą już kobietą, ale słyszymy o takich różnych. No po prostu wpadł jej w oko i mówi: połóż się ze mną, nie ma mojego męża. A co on robi? No on chce zachować się w niewinności, więc ostatecznie, jak już go tam prawie że wciągnęła do łóżka, to ucieka, zostawia swoją szatę. Ona z zemsty po prostu robi raban, że oto on chciał ją zgwałcić, ale ona się wybroniła, oto zostawił szatę, uciekł. Widzicie, no i to się kończy tym, że niesłusznie posądzony trafia do więzienia. Ale znowu pojawia się ta fraza, ale Bóg był z nim. Cały czas jest sam. Ja myślę, że dopóki był z ojcem i z braćmi, to jako młody chłopak może był taki naiwny i tak się dzielił, tym taką radość przeżywał. Może to i w naszym życiu tak bywa, że jak doświadczymy jakiegoś spotkania z Bogiem, to początek jest taki miodowy miesiąc. Ale gdzieś później zaczynają się te problemy. No po prostu jesteś nieprzyjęty. Ja tu kładę szczególny nacisk na relacje takie najbliższe, rodzinne, zawodowe. Dlatego, że ta historia, jak wiecie, kończy się w szczególny sposób. On w tym więzieniu, no właśnie, do tego więzienia trafiają dwaj można powiedzieć, jak na tamte czasy jedni z głównych takich no, funkcyjnych na dworze wielkiego władcy faraona, no bo piekarz i podczaszy to jest ktoś, kto podaje wino swojemu władcy, a wcześniej sam próbuje, w ten sposób potwierdza, że to nie jest zatrute wino. To była naprawdę ważna fucha, dzisiaj tego się no, nie spotyka, no bo butelkę otworzysz przypadkową i raczej nie powinno być, no ale wtedy sposobem na zgładzenie przywódcy było no, zatrucie go, więc on miał tą fuchę, ale z jakichś powodów trafiają do więzienia, no i oni mają sny znowu z tymi snami, tak? Jeden ma taki sen, że tam jakieś grona mu się śnią, on wyciska te grona do kielicha i podaje faraonowi. Drugi z kolei ma jakąś wizję, jakiś chlebów, które w koszach na głowie i ptaków, które tam no, podjadają ten chleb. I nie wiedzą, jak to zinterpretować, a ponieważ Bóg jest Józefem, Józef interpretuje we właściwy sposób. Ty będziesz podniesiony, a ty zostaniesz zgładzony. I tak się dzieje. Ale znowu jest powiedziane, że na 2 lata w ogóle zapomniano o tym, bo ten miał pamiętać o tym, że jak wyjdzie z więzienia, żeby mu pomóc ten podczaszy. Dopiero wtedy, kiedy faraon ma sen o tych krowach i tych kłosach, no i nie wie, jak zinterpretować, nikt na dworze nie wie, jak zinterpretować, podczaszy se przypomina, sorry, przecież tam w więzieniu siedzi taki Hebrajczyk młody, który nam wyjaśnił nasze sny i one zostały właściwie zinterpretowane, przecież on może to wyjaśnić, więc wołają go do faraona i on mówi, co będzie. 7 lat tłustych, kiedy trzeba gromadzić zapasy, bo za chwilę przyjdzie 7 lat chudych i te 7 chudych zje to wszystko, co było wcześniej. Więc trzeba po prostu gromadzić zapas. No i faraon mówi, no w takim razie trzeba, aha, bo Józef mu mówi, no trzeba kogoś wyznaczyć do tego, żeby tym zarządził, jakiegoś specministra, tak, ustanowić od tych spraw. No i faraon mówi, no kto może być lepszy, jak nie? Ten oto człowiek, który ma Ducha Bożego, który jest no, w jakiejś szczególnej łączności. I nagle, wiecie, z samego dołu, bo lochy tym się charakteryzowały, że to było gdzieś głęboko w dole, do wywyższenia, bo i szaty dostał, i pierścień, i ustępował tylko funkcją królewską faraonowi. Obwożono go, mało tego jeszcze dostał żonę, córkę jednego z kapłanów. No, kariera niesamowita, ktoś by powiedział, ale zanim to wywyższenie nastąpiło, było głębokie poniżenie. Głębokie poniżenie, w którym on pozostał sam, opuszczony przed swoich i miał co? Relacje tylko z Bogiem. To ona go trzymała w tej czystości, nie skorzystał z tej oferty żony Potifara. Nie, mało tego, w tym więzieniu tak postępował, bo Bóg był z nim, że zyskał przychylność strażnika więziennego. Gdziekolwiek był, to Bóg był z nim, tak? Ale to nie były komfortowe warunki. On wcale nie przewidywał, że się sprawy tak potoczą. Ale z powodu tego, że okazał wierność swojemu Bogu, Bóg go wywyższył. Może coś z tego, co Pan Jezus powiedział, że musi umrzeć, tak? Ale kiedy będzie wywyższony, to innych pociągnie ku sobie. I tu jest taka sytuacja, znowu analogia do naszego Mesjasza, ale na jeden fragment chciałem, bo pamiętacie, zaczyna się głód, czyli 7 lat gromadzono, zapasy były tak wielkie, że już nie można było tego pomieścić, no i zaczynają się lata chude. Ale tak szybko wszystko topnieje, że już po 2 latach brakowało tego jedzenia, między innymi w Kanaanie, więc Izrael mówi do swoich synów, no idźcie, weźcie złota, cokolwiek, co mamy jeszcze tutaj, ma jakąś wartość, idźcie do Egiptu, podobno tam są zapasy, nakupcie tego zboża. Przychodzą i ta cała rozgrywka Józefa, którą prowadzi ze swoimi braćmi, bo takich podszedł, żeby dowiedzieć się, czy mają jeszcze jednego brata, tak, najmłodszego, oni to wszystko mu opowiadają i on to rozgrywa w taki sposób, że oni później wyraźnie odczytują, słuchajcie, to jest wszystko z powodu tego, że myśmy tak postąpili z Józefem. To wszystko na nas spada z tego powodu. Ale kiedy się daje poznać swoim braciom, to już jest ten rozdział 45, mówi w ten sposób do nich. Zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. I werset 5, 45 rozdziału, po wyróżnieniu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. Jeżeli mówimy o błogosławieństwie do naszego życia, to na pewno błogosławieństwem jest to, że nabierasz nowej tożsamości Bogu przez Jezusa Chrystusa, stajesz się dzieckiem Bożym. Ale to, co może cię spotkać i czego bym ci też życzył w pewien sposób, to, żebyś przeszedł przez ten proces odrzucenia i osamotnienia, ale z takim zamysłem, z taką wizją, że ty poprzedzasz kogoś, kto idzie za tobą. Że ty będziesz błogosławieństwem dla kogoś. W tych trudnościach, których przechodzisz i których nie rozumiesz, być może jest Boży zamysł, że będziesz błogosławieństwem dla kogoś. On był ratunkiem dla swojej rodziny. Kto by coś takiego wymyślił? To jak w jakiejś telenoweli brazylijskiej chyba by tego nie wymyślił. Nie wiem, jakie teraz są. Teraz tureckie lecą, może jakieś tureckie. Ale taka konfiguracja, w której wszystko się obraca o 180 stopni, tak jak z Panem Jezusem. Myśmy myśleli, że ustanowi królestwo, a to już trzeci dzień nie żyje. Ale on wstał z martwych, mało tego, że wstał z martwych, otworzył drogę. On poprzedził wszystkich innych do miejsca ratunku, do miejsca zbawienia. Dlaczego ten fragment mnie szczególnie dotyka? Dlatego, że to jest, dotyczy relacji tych najbliższych. Bo wiecie, najbardziej bolesne są te najbliższe relacje. Czy to są rodzinne, czy może jakieś zawodowe w pracy, może jakieś przyjacielskie. Pomyśl, jeżeli jest jakiś problem, najczęściej w rodzinie, powiem tak. Ja mam taką sytuację, że moi rodzice już nie żyją. Nawracałem się wtedy, kiedy moi rodzice żyli i pamiętam, jaki to był... Ile było zamieszania z tego powodu, oczywiście też takich prób odwiedzenia mnie od tego. Pamiętam, że mama tam do szantażu się uciekała wręcz. Tata, z którym może takich, bo ja z kolei jestem trochę tak jak ten Józef, w tym sensie, że nas trójka była. Mam rodzeństwo dużo starsze od siebie, bo brata 17 lat starszego i siostry 12 lat. Więc... No można by powiedzieć, trochę się wychowywałem tak jak jedynak, no nie? W tym sensie, że byłem jakimś, jakoś tak no, inaczej może traktowany przez rodziców, a tutaj ten synek, którego ta mama taki fajny był i takie nadzieje wiązała z tym, bo może nawet myślała, może kiedyś księdzem zostanę. Tak mi mówiła też, że gdzieś tam mnie komuś ofiarowała, już nie będę mówił komu i gdzie, jak jeszcze byłem w łonie, ale też jak mama zorientowała się, że jest ze mną w ciąży, to też się przyznała później po latach, że to było już w pewnym wieku, który dla niej nie był komfortowy. Dzisiaj to są inne metody, ale kiedyś kobiety no, próbowały w inny sposób, przynajmniej no, taki niechcący tak jakby, więc w pracy jakieś cięższe rzeczy zaczęła nosić, żeby może wywoła to jakieś poronienie. Tak mi się przyznała do tego, tyle że jej się ktoś przyśnił z rodziny. Moja mama miała zawsze jakieś sny, że ktoś jej się z rodziny śnił. Znowu sen, tak? I ją ostrzegł, żeby tego nie robiła. I ona wtedy tego zaniechała. Ale tak sobie pomyślałem, no tak. To nie jest komfortowe. No bo każdy chciałby być tak w jakiejś atmosferze się pojawić. I ten synek, którego no jakby już... przyjęto, to tutaj taki pasztet, no nie? Po prostu tu chodził ministrant taki gorliwy do kościoła i na pielgrzymki i tego, i bach, coś takiego. Wszyscy się odwracają. Wydaje się, że tracisz relacje z najbliższymi i wybór, no nie? Bo nie chcesz, bo to nie jest na zasadzie, że ach, szani was, nie potrzebuję was. To znaczy, oczywiście twoja sytuacja może jest, bo zależy w jakim wieku. Ja byłem już, usamodzielniałem się, więc to nie wiązało się z tym, że były jakieś takie problemy na co dzień w domu. Raczej już byłem poza domem, ale mimo wszystko nie było to komfortowe. Jeszcze tylko dokończę ten fragment, bo Józef mówi do nich, bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. To zrozumienie, że to nie jest wina kogokolwiek w twoim życiu, że ci się tak układa, że masz jakieś relacje nie takie, jakbyś chciał z najbliższymi, tylko że Bóg nadaje ci tożsamość i z powodu tej tożsamości od razu robi się wrogość wokół ciebie. Mało tego, zaczniesz świadczyć o tym, o swojej szczególnej pozycji, to jeszcze bardziej to wywoła niechęć. Ale to wszystko Bóg wykorzystuje w jednym celu. Po pierwsze, prowadzi ciebie do bliższej relacji ze sobą. Jeżeli zachowasz wierność w tej relacji z Nim, to On, wiesz, przeprowadzi cię przez Dolinę Cienia i nagle cię wyprowadza do miejsca, w którym ty stajesz się błogosławieństwem, bo poprzedzałeś, byłeś pierwszy w tym miejscu, do którego oni normalnie by nie doszli. Oni by tam nie trafili, gdyby tam Józefa nie było. Oni by nie przetrwali tego jeszcze 5-letniego głodu. Mało tego, w tej ziemi rozmnożyli się z tych, nie wiem ilu tam, 70 czy ilość tam przybyło, do, chyba jak wychodzili około 2 milionów. Nie wiem, Andrzeju, ilu tam ich było. Gdzieś tam jest. Może 600. No. Jakkolwiek się rozmnożyli, tak? Doświadczyli czegoś, czego normalnie by nie doświadczyli, ale zaczęło się od jednego człowieka. Od młodego chłopaka, który okazał się wierny Bogu, ale jego wierność to nie było takie cierpienie, to było jakby bez przyczyny, tak? Przyczyną był Bóg od początku do końca. Jezus mówi o tym, że znienawidzili mnie bez przyczyny, ale my wiemy po ludzku, jak badamy to wszystko, że przyczyna była. To była jego relacja z Ojcem, to była jego tożsamość, to była przyczyna, to kim był. Pan Jezus za dni życia swego zanosił w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, dla bogobojności został wysłuchany. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. To słowo doskonałości oznacza to samo, co dojrzałości. Ja częściej wolę to słowo używać, bo doskonałość to świadczy o jakimś perfekcjonizmie, a tutaj chodzi o to, że osiągnął dojrzałość, to znaczy pełnię, doszedł do miejsca, które Bóg mu wyznaczył, tak jak z młodym Józefem, który miał 17 lat, kiedy zaczęły się te problemy, 30, kiedy obejmuje pełnię władzy w Egipcie, 7 lat, 37, rodzina się pojawia po 2 latach, już pod 40 jest, czyli osiąga pewną dojrzałość i w tym momencie staje się sprawcą ratunku, bo zbawienie to jest zwyczajnie ratunek. Jezus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla tych wszystkich, którzy są mu posłuszni. Ale bracia i siostry, my oczywiście nikogo nie zbawiamy, ale my jesteśmy podobni do naszego Pana, bo Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie, że my stajemy się podobni do Niego, również w Jego śmierci, jak napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, że On wszystko, co mi było zyskiem ze względu na Chrystusa, uznaję za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I wcale myślę, że Pawłowi nie chodzi o to, że on chciałby być po prostu ukrzyżowany, w tym sensie podobny do śmierci, tylko żeby przejść ten proces, który przeszedł nasz Pan. Odrzucenia, osamotnienia, ale w tym osamotnieniu wierności swojemu Ojcu, żeby stać się błogosławieństwem dla innych, żeby stać się, i to nie chodzi o to, że ty to zaplanujesz, To chodzi o to bardziej, żebyś ty się z okolicznościami w swoim życiu mógł zgodzić w Panu. Żebyś powiedział, Boże, ja nie wiem, dokąd to zmierza. Ja myślę, że Józef nie był w stanie przewidzieć, może sobie, no dobra, miałem sen, że ktoś mi się pokłoni. To jakieś wstety. Z tego powodu tylko mam same problemy. Zresztą często ludzie mówią, miałem jakieś proroctwo, nic się z tego nie spełniło. Człowieku, proroctwo się nie spełnia na jutro, pojutrze. To są rzeczy, które działają w dużo dłuższym czasie. Tu trzeba z tym współpracować, tu trzeba się o to modlić, tu trzeba tak naprawdę do końca trzeba zachować wierność Bogu w tym wszystkim. Bez względu na to, co się dzieje, to ty po prostu ufasz Bogu. I się okazuje, że jak z Piotrem. Pamiętacie tą historię, kiedy Pan Jezus mówi o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi. No i ci, którzy intelektualnie to chcieli rozpatrzyć, mówią, nie, no słuchaj, przesadziłeś, stary. No to kto tego może słuchać? Wszyscy Go opuszczają i Jezus zwraca się do swoich uczniów. I czy wy chcecie mnie opuścić? I co Piotr mówi? My cię nie opuścimy, my wszystko rozumiemy. Wiesz, my jesteśmy inteligentniejsi niż tamci. Nie, on mówi, no ale do kogo pójdziemy? To jest szczególny sposób pozostawania w relacji z naszym Panem, kiedy ty nie rozumiesz, co się dzieje, ale ty ze względu na Niego zostajesz. Bo do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. My też nic nie kumamy z tego, co ty mówisz w tym momencie. Ale nie ma opcji innej. My zostajemy przy tobie. My będziemy z tobą. I dopiero po czasie zobaczy to, co dzisiaj czytamy, co Piotr pisze w swoich listach, co inni apostołowie nam objawiają, to jest coś, co my byśmy chcieli zrozumieć, ale zaręczam wam, oni na pewno nie rozumieli tego, kiedy Jezus był z nimi. To jest coś, co przyszło do nich wtedy, kiedy Duch Święty został wylany. Więc Jezus mówi jeszcze coś takiego, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Kto o tym marzy? Powiecie, kto marzy o tym, żeby się skłócić z najbliższymi swoimi? Kto ma takie pragnienie? Oczywiście są tacy, którzy... No ale to już jest upadła natura ludzka, to jest patologia, tak nie powinno być. Ale Jezus o tym mówi, że dojdzie do tego typu niezrozumienia, tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Z jakiego powodu? Z powodu tego, że narozrabiają w rodzinie? Największe grzechy rodzina przebaczy. Będzie prawników najmować, żeby ciebie z więzienia wyciągnąć. Największe świndle zrobisz. Gwałt, kradzież, będą cię ratować. Ale kiedy utożsamisz się z Jezusem Chrystusem, wszyscy się od ciebie odwrócą. Paradoks. Jak często ktoś mówi w rodzinie, ja wolałbym, żebyś ty alkoholikiem był, niż żebyś, wiesz, poszedł do tych kociarzy. Kto tak robi, no nie? Kto swojej wiary... Wiesz, ludzie tego nie rozumieją. To jest nieświadome działanie, ale nie dlatego, że ty zrobiłeś coś złego, tylko dlatego, że ty się stałeś nowym stworzeniem. To z powodu twojej tożsamości to odrzucenie następuje. I co mówi dalej? Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Jak to straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. My znamy te historie, ale chciałem wam powiedzieć, że to nie chodzi o to, żebyś stracił po prostu życie i popełnił samobójstwo. Chociaż możesz stracić fizyczne życie. Mi chodzi o to, że w pewnym sposób proces śmierci jest nieuniknionym procesem dla każdego człowieka wierzącego. I pamiętam tę historię, kiedy w domu co się działo, bo wracam do swojej relacji z rodziną. Jako przykład daję, mnie, że w tym roku pochowałem swoją siostrę. I rodzice wcześniej odeszli, już byli w podeszłym wieku, jeszcze brat żyje. Ale tak sobie często myślę, no nie były to spektakularne nawrócenia ich, w tym sensie, że wiecie, nawrócili się, przyprowadziłem ich do zboru i gdzieś tam byli. Może ja nie jestem taki, wiecie, ekstrawertyczny na zewnątrz, żeby tak jakoś, no, my wszyscy w rodzinie trochę tak obok siebie funkcjonowaliśmy zawsze. Już rodzina mojej żony jest bardziej taka rodzinna, no nie, my tacy mniej rodzinni. Ale wiecie co, miałem ten przywilej, że z każdym, kto odszedł, modliłem się o jego zbawienie. Modliłem się przed śmiercią z moim tatą. z którym nie mieliśmy jakichś bardzo bliskich, osobistych relacji, ale kiedy zachorował i leżał w szpitalu, mama gdzieś tam poszła na jakieś nabożeństwo w tej kaplicy, to chociaż wcześniej się modliliśmy o jego zdrowie, ale takie o zbawienie to dopiero w szpitalu. I on już mało co mógł mówić też, nabiła mu się tam taka choroba, zapalenie płuc, ale powtarzał tą modlitwę, modliliśmy się i dosłownie na drugi dzień mama zadzwoniła i mówi, że zmarł. Z mamą trochę inaczej, bo o co mi chodzi? A, bo jeszcze jeden fragment, przepraszam, już kończymy, to chyba już ostatni fragment. Piotr mówi do Jezusa, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam Wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, matek, i dzieci, i pól, pośród prześladowań w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. I my to często odnosimy do tego, że jak rodzina nas odrzuci, to my mamy taką rodzinę w kościele, tak, ze sobą. Ale chciałem wam powiedzieć, ta obietnica jest tak pojemna, że to dotyczy również ziemskiej rodziny, że w czasie, kiedy pamiętam przed laty te dysputy jakieś były toczone w rodzinie, to totalna wrogość i odrzucenie. I później po latach to wszystko się jakoś tak naprawiało. Jeżeli wytrwałeś w relacji do Pana, to później nagle się stałeś najlepszy. Ja miałem najlepsze relacje z rodzicami, z rodzeństwa. I miałem też ten przywilej, żeby być z nimi do końca. Z moją mamą, która też odeszła wielokrotnie, żeśmy się modlili. Ona jako osoba religijna, może jeszcze inaczej jej zrozumienie, bo dla niej nie było problemem jakby to nazewnictwo, którym my się posługujemy, Jezus Chrystus, Zbawiciel, Zbawienie i tak dalej. Natomiast co kto rozumie, jak to działa, my tego nie wiemy, ale nie nam to też rozsądzać. A jeśli chodzi o siostrę, która w różnych takich tragicznych okolicznościach była i też odeszła, też był taki okres, kiedy w szpitalu leżała, że tutaj się modliliśmy jej uzdrowienia, później mogliśmy z nią rozmawiać i też o nią się modlić. Wierzę, że tak postrzegam swoją historię trochę taką rodzinną, no nie? Że musiał być taki proces jakby oddzielenia i musiałaś być osamotniony, ale w relacji z Bogiem, żeby później stać się błogosławieństwem dla swoich najbliższych. I nie chcę, do tego zachęcam każdego, żeby nie patrzeć na swoją sytuację z ludzkiej perspektywy, że mnie krzywda spotkała. Józef powiedział zupełnie coś innego. Oni byli gotowi pokutować, ale Jezus mówi, teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów. To nie wyście mnie sprzedali, to nie wasza wina. Wy to uknuliście, wy chcieliście tak, ale on, jako osoba będąca w relacji z Bogiem, on widzi dokładnie Boży zamysł. Tak musiało się stać, wy musieliście mnie sprzedać, ale Bóg był cały czas ze mną i utorował wam drogę. Ja pierwszy poszedłem do tego Egiptu i moja pozycja tam została, zostałem tam wywyższony, to trochę tak jak z naszym Panem, tak? On musiał przejść przez to wszystko, on poszedł pierwszy tam, on dzisiaj jest wywyższony, on mówi, że poszedłem przygotować wam miejsca, kiedy przygotuję, przyjdę po was, bo to nie chodzi o to, że Żydzi go odrzucili. Słuchajcie, to myśmy go odrzucili. Każdy z nas, każdy człowiek z osobna tak samo jest w tej samej relacji, ale on musiał to przejść, żeby być tym ratunkiem, aby zachować nas przy życiu. I chciałbym, żebyśmy się na koniec właśnie pomodlili w ten sposób o swoją sytuację. Nie wiem, jaką masz w swojej rodzinie. Jaką masz może w najbliższym otoczeniu, gdzieś w pracy, gdzieś może na uczelni, może wśród sąsiadów. Nie zawsze się to układa, ale pomyśl o tym, że twoja wierność Bogu przyniesie ten rodzaj błogosławieństwa, którego ty na początku nie będziesz do końca rozumiał, to się objawi dopiero później. Pomyśl o tym, że to błogosławieństwo w taki dziwny sposób Bóg chce skierować do innych ludzi. Bo posyła ciebie najpierw. Te posłanie polega na tym, że jesteś wydzielony, oddzielony od normalnych relacji, Ale jeżeli trwasz w relacji z Bogiem, to później te relacje są odnawiane, przywracane. I każdy, kto opuści ojca, matkę, żonę, dzieci dla mnie, dla Ewangelii, dostanie stokroć więcej w tym życiu, a jeszcze obietnicę żywota wiecznego. Więc to jest taka prawda, że ty, jeżeli wytrwasz w wierności, w tym osamotnieniu, bo skończę od tego, od czego zacząłem. Jak patrzymy na siebie czasami, nawet w społeczności ludu Bożego. Dlaczego was tak mało? Nie patrz na to, dlaczego ty pomyśl o sobie, że jesteś kimś szczególnym w tym sensie, że Bóg nadaje ci nową tożsamość w tym celu, abyś przeszedł proces osamotnienia, nawet czasami w kościele. Dlatego, że przez ciebie Bóg chce innych błogosławić i posyła ciebie w tych miejscach, w których jesteś, jako pierwszego, ale trwaj przy Bogu, bo nie wiesz, w jakich okolicznościach nagle to, co było dla ciebie obce, wrogie, co cię może odepchnęło i odrzuciło, stanie się dla tego kogoś, dla tego środowiska, dla tych ludzi, dla tych najbliższych ratunkiem. Ty sam. Więc chciałbym, żebyśmy się na koniec właśnie pomodlili o to, o takie, żeby takie duchowe zrozumienie do naszego życia przyszło. Najważniejsze w twoim życiu jest to, że Bóg umiłował cię. Jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym. Ktoś powie, no tak, on jest umiłowanym i ten jest umiłowany. Bo to kto jest bardziej umiłowany? Umiłowany to znaczy, że wiecie, Bóg ma taką zdolność, że on w szczególny sposób może miliard ludzi, 7 miliardów ludzi, 10 miliardów ludzi w szczególny sposób umiłować. Jesteś umiłowanym dzieckiem Bożym. I jeżeli będziesz życzyć, żebyś miał, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek problemy, to zawsze z powodu tożsamości, a nie z powodu własnej głupoty, czy jakiś, jak Piotr pisze, żeby nikt nie cierpiał jak przestępca, ale jako ten, który okazuje wierność Panu, a wtedy stajesz się ratunkiem dla innych. Żebyś był błogosławieństwem innych, ratującym życie innych ludzi. Nie chodzi o to, że ty to teraz zrozumiesz i że będziesz miał już takie przekonanie. Oczywiście ze Słowa Bożego dla nas jakaś nauka idzie, ale każda sytuacja jest odmienna. Życie każdego z nas jest zupełnie inne. I najczęściej problemem każdego jest z nas to, że my nie jesteśmy zadowoleni z sytuacji, w której jesteśmy. Jedynym ratunkiem dla nas jest wtedy zawierzyć do końca Panu. Panie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale wiem jedno. Że ty jesteś, że ty mnie umiłowałeś, że jestem twoim dzieckiem, umiłowanym synem czy umiłowaną córką i chcę ci do końca zachować siebie, wierność. Stańmy.